Rozdział 9. Różne ujęcia zysku. Omówiliśmy już zagadnienia związane z wartością sprzedaży czy też przychodem, które znajdują się w sprawozdaniu finansowym na pierwszej pozycji od góry. Następnie przeanalizowaliśmy kwestie związane z kosztami i wydatkami. Przychód pomniejszony o koszty i wydatki stanowi zysk. Oczywiście także w tym przypadku można się spotkać z różnym nazewnictwem. Często w jednym dokumencie pojawiają się pojęcia takie jak zysk netto, wynik finansowy netto czy marża zysku netto. Terminy te są stosowane na określenie zysku. W rachunku wyników można też niekiedy znaleźć pozycje takie jak zysk ze sprzedaży, zysk operacyjny czy zysk netto na akcję. Umieszczone przy tych pozycjach wartości wynikają z różnych metod ujmowania zysku, metod, które często wykorzystuje się do opracowania rachunku wyników. Zastosowanie różnych pojęć w jednym dokumencie mogłoby sugerować, że opisywane za ich pomocą wartości odnoszą się do różnych danych. W rzeczywistości jednak wcale tak nie jest. Dla uproszczenia w naszych rozważaniach będziemy konsekwentnie używać słowa zysk. Przyjrzyjmy się zatem różnym ujęciom stosowanym w odniesieniu do tej kategorii. Zysk. Zysk to suma, jaka pozostaje po pomniejszeniu kwoty przychodu o kwotę wszystkich kosztów. Można wyróżnić trzy podstawowe ujęcia zysku. Zysk brutto ze sprzedaży, zysk operacyjny oraz zysk netto. Każdą z powyższych wartości oblicza się poprzez pomniejszenie wartości uzyskanego przychodu ze sprzedaży o sumę określonych kategorii kosztów. Zysk brutto ze sprzedaży. Jaką sumę można uznać za wystarczającą? Zysk brutto ze sprzedaży, czyli przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty wytworzenia produkcji sprzedanej, stanowi dla wielu firm jeden z najistotniejszych wskaźników. Na tej podstawie można bowiem sformułować ogólną ocenę dotyczącą rentowności danego produktu lub usługi. Jeżeli ocena ta wypadnie negatywnie, należy się liczyć z tym, że firma nie przetrwa na rynku zbyt długo. Nie można się przecież spodziewać, że uda się pokryć wydatki umieszczane pod kreską, zwłaszcza wynagrodzenia członków kadry kierowniczej, jeżeli firma nie generuje odpowiednio wysokiego zysku brutto. Pozostaje jednak pytanie, jaki zysk można uznać za odpowiednio wysoki? Jaki zysk brutto ze sprzedaży będzie dla firmy wystarczający? W dużej mierze zależy to od branży, w jakiej dana firma działa. Istotne różnice mogą występować także pomiędzy poszczególnymi firmami z tego samego sektora. W przypadku sklepu spożywczego zysk brutto ze sprzedaży stanowi zazwyczaj niewielki odsetek wartości sprzedaży. Inaczej będzie na przykład w branży jubilerskiej, gdzie ten procent będzie zwykle znacznie większy. Przyjmując założenie, że wszystkie pozostałe wskaźniki pozostają równe, należałoby stwierdzić, że firma, która ma większe przychody, może przetrwać, osiągając niższy odsetek zysku brutto niż przedsięwzięcie o niższych przychodach. Z tego właśnie względu sklepy takie jak Walmart mogą oferować produkty po tak atrakcyjnych cenach. By ocenić zysk brutto ze sprzedaży danej firmy, należy porównać go ze wskaźnikami innych firm działających w branży. Szczególnie istotne byłyby porównania z firmami podobnej wielkości. Warto też dokonać analizy rok do roku. Pozwala to stwierdzić, czy zysk brutto ze sprzedaży ma tendencję wzrostową czy spadkową. Jeżeli analiza wykaże tendencję spadkową, należy szukać przyczyn tego zjawiska. Czy wiąże się ono ze wzrostem kosztów produkcji? Czy firma obniżyła wysokość marży nakładowej na produkty? Zrozumienie przyczyn zmiany wskaźnika opisującego zysk brutto ze sprzedaży pozwala menadżerom wskazać obszary działalności, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Tak się składa, że większość rachunków wyników występuje w przedstawianym tu przez nas formacie. Warto jednak wiedzieć, że w jakiejś ich części koszty wytworzenia produkcji sprzedanej bądź też koszty świadczenia usług są umieszczane pod nagłówkiem koszty operacyjne. W takich rachunkach wyników w ogóle nie występuje pozycja zysku brutto. Przykładem firmy korzystającej z tego formatu dokumentów jest Microsoft. Jaki z tego wniosek? Należy zwracać baczną uwagę na nazwy kolejnych pozycji i wykorzystywać własną inteligencję finansową do oceny sposobu kategoryzacji kosztów, gdyż znajduje on bezpośrednie przełożenie na ocenę pozycji związanych z zyskiem. Także w tym przypadku warto ze szczególną uwagą analizować ewentualne odchylenia dotyczące wartości liczbowych. Na wysokość zysku brutto ze sprzedaży mogą istotnie wpływać decyzje dotyczące momentu zaksięgowania przychodu oraz elementów traktowanych jako koszty jego uzyskania. Przyjmijmy, że zajmujemy stanowisko dyrektora do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w firmie prowadzącej badania marketingowe. Okazuje się, że zysk brutto ze sprzedaży tego przedsiębiorstwa wykazuje tendencję spadkową. Przyglądamy się więc zestawieniom finansowym. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że wzrosły koszty świadczenia usług. W związku z tym wspólnie z pracownikami zamierzamy obniżyć te koszty, być może rozważając także redukcję zatrudnienia. Jednak po dogłębniejszej analizie okazuje się, że wynagrodzenia, które stanowiły wcześniej element kosztów operacyjnych, zostały przeniesione do kosztów wytworzenia produkcji sprzedanej. A zatem koszty świadczenia usług w rzeczywistości wcale nie wzrosły. W tej sytuacji zwalnianie pracowników byłoby błędem. Trzeba natomiast przeprowadzić rozmowę z pracownikami działu księgowości. Warto się dowiedzieć, dlaczego zmienili klasyfikację wynagrodzeń i dlaczego nie poinformowali o tym nikogo. Ponadto, jeżeli wynagrodzenia mają na stałe stać się składnikiem kosztów wytworzenia produkcji sprzedanej, to być może należy zmniejszyć docelowy poziom zysku brutto firmy. Nie należy natomiast decydować się na żadne inne zmiany. Zysk brutto ze sprzedaży. Zysk brutto ze sprzedaży wyznacza się, pomniejszając wartość przychodu ze sprzedaży o koszty wytworzenia produkcji sprzedanej. Jest to kwota, jaka pozostaje po opłaceniu wszystkich kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem produktu lub świadczeniem usługi. Zysk brutto ze sprzedaży musi wystarczać na pokrycie pośrednich kosztów operacyjnych, zobowiązań podatkowych i kosztów finansowania. Dobrze, gdyby zostało jeszcze coś na zysk netto. Zysk operacyjny. Czynnik decydujący o kondycji firmy. Zysk operacyjny, liczony jako zysk brutto ze sprzedaży pomniejszony o koszty operacyjne, koszty sprzedaży, koszty ogólnego zarządu, tzw. koszty pośrednie oraz odpisy amortyzacyjne, nazywany jest niekiedy także zyskiem operacyjnym netto lub zyskiem przed odsetkami i opodatkowaniem, EBIT. Z angielskiego Earnings Before Interest and Taxes. Jest to zatem kwota, od której nie odliczono jeszcze odsetek oraz należnego podatku. Z jakich względów wylicza się więc ten wskaźnik? Zysk operacyjny to suma, jaką firma zarabia w wyniku swojej podstawowej działalności gospodarczej. Wysokość należnego podatku nie ma w istocie nic wspólnego ze sprawnością operacyjną firmy. Jeżeli natomiast chodzi o wydatki z tytułu odsetek, to zostaną poniesione w zależności od tego, czy działalność firmy jest finansowana z kapitału obcego, czy z kapitału własnego. Zagadnienie to zostanie szczegółowo omówione w rozdziale 12. Warto jednak pamiętać, że struktura finansowa firmy nie ma wpływu na efektywność jej działań operacyjnych. Zysk operacyjny to wskaźnik, który dość dobrze obrazuje jakość zarządzania firmą. I dlatego stanowi przedmiot szczególnej uwagi posiadaczy akcji firmy. Zysk operacyjny pozwala ocenić zarówno popyt na oferowane produkty lub usługi, wyrażający się w wartości sprzedaży, jak i skuteczność działań firmy w zakresie spełniania potrzeb rynku, znajdującą swoje odbicie w kosztach. Przedstawiciele banków oraz inwestorzy analizują natomiast zysk operacyjny firmy, by stwierdzić, czy będzie ona w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązania oraz czy jej akcjonariusze mogą liczyć na zyski. Dostawcom zaopatrującym firmę wskaźnik ten pozwala stwierdzić, czy będzie ona w stanie zapłacić rachunki, choć, jak się przekonamy nieco później, nie we wszystkich przypadkach zysk operacyjny będzie w tej kwestii miarodajny. Dla dużych klientów wysokość zysku operacyjnego jest podstawą oceny tego, czy firma potrafi efektywnie realizować zamówienia oraz czy przez dłuższy czas utrzyma się na rynku. Zysk operacyjny jest także wskaźnikiem obserwowanym przez pracowników biegłych w kwestiach finansowych. Wiedzą oni bowiem, że dobra kondycja i zdolność firmy do rozwoju gwarantują im możliwość zachowania stanowisk pracy i perspektywy dalszego awansu. Warto jednak pamiętać, że także wysokość zysku operacyjnego zależy w pewnej mierze od zastosowanych odchyleń. Możliwe są bowiem jednorazowe odpisy. Istotne jest także to, jaką przyjęto stopę amortyzacji. Jak przekonaliśmy się już wcześniej, wysokością odpisu amortyzacyjnego można manipulować, by wpłynąć na wysokość wypracowanego zysku. Przez dłuższy czas analitycy z Wall Street ze szczególną uwagą analizowali zysk operacyjny wykazywany przez firmy. Ujawniono jednak, że niektóre firmy dopuszczały się oszustw finansowych, manipulując wysokością odpisów amortyzacyjnych. Tak było w przypadku opisywanej już wcześniej firmy Waste Management. Wówczas przedstawiciele giełdy utracili zaufanie do tego wskaźnika i zaczęli większą wagę przywiązywać do innej wartości, a mianowicie do wskaźnika zysku przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. Niektórzy specjaliści są zdania, że wartość ta pozwala ocenić rzeczywistą efektywność operacyjną firmy, ponieważ przy jej obliczaniu pomija się koszty bezgotówkowe, takie jak choćby amortyzacja. Ostatnio kolejnym pupilkiem Wall Street stały się wolne przepływy pieniężne, o których napiszemy w sekcji narzędzia w czwartej części. Zysk operacyjny, EBIT. Zysk operacyjny to zysk brutto ze sprzedaży pomniejszony o pośrednie koszty operacyjne, koszty sprzedaży, koszty ogólnego zarządu, a także wartość odpisów amortyzacyjnych. Innymi słowy, jest to wskaźnik obrazujący zysk wygenerowany w związku z podstawową działalnością przedsiębiorstwa. Zysk netto. Sposoby poprawiania tego wskaźnika. W ten sposób docieramy powoli do ostatniej pozycji rachunku wyników, która wyznacza wartość zysku netto. Zysk netto to suma pozostała po odliczeniu wszelkich kosztów. Kosztów wytworzenia produkcji sprzedanej, kosztów operacyjnych, obciążeń podatkowych, zobowiązań z tytułu odsetek, pozostałych wydatków, kosztów jednorazowych oraz kosztów bezgotówkowych, takich jak odpisy amortyzacyjne. Kiedy pada pytanie o wynik końcowy, to w większości przypadków dotyczy ono właśnie zysku netto. Niektóre ze wskaźników wykorzystywanych do oceny firmy, takie jak choćby dochód przypadający na akcję czy wskaźnik ceny do dochodu, są obliczane na podstawie wartości zysku netto. Może się wydawać dziwne, że w nazwie tych wskaźników nie występuje słowo zysk. Mielibyśmy wówczas zysk na jedną akcję oraz wskaźnik ceny do zysku, ale w praktyce funkcjonuje właśnie takie nazewnictwo. Zysk netto. Zysk netto to wartość wyrażona w najniższej linii rachunku wyników. Oblicza się go poprzez odjęcie od przychodu całkowitego wszelkich kosztów, które wiązały się z jego uzyskaniem. Jest to więc zysk operacyjny pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe, ponoszone z tytułu płaconych odsetek, ewentualne straty nadzwyczajne i kwotę należnego podatku. Co się dzieje, kiedy zysk netto firmy jest niższy od przewidywanego? Może to sygnalizować poważny problem, zwłaszcza że z zyskiem netto mogą być powiązane premie kadry kierowniczej. Czasami firmy postanawiają przymykać oko na zasady rachunkowości i podrasować nieco swoje zyski. Weźmy na przykład Fannie Mae, przedsiębiorstwo finansowane z amerykańskiego budżetu, które odgrywa istotną rolę na rynku kredytów hipotecznych. Instytucji tej postawiono zarzuty oszustw finansowych na dużą skalę w latach 1998-2004. Celem tych oszustw było takie przedstawienie zysków, aby wydawały się one zgodne z wyznaczonymi wcześniej celami. Dzięki temu kadra kierownicza mogła odebrać premie motywacyjne liczone w milionach dolarów. Oprócz manipulacji zapisami w sprawozdaniach finansowych istnieją tylko trzy sposoby poprawy niekorzystnej sytuacji. Po pierwsze, firma może zwiększyć rentowność sprzedaży. Jest to rozwiązanie wymagające cierpliwości i czasu. Pojawia się wówczas konieczność znalezienia nowych rynków lub nowych klientów, weryfikacji przebiegu cyklu sprzedaży oraz podjęcia innych podobnych działań. Po drugie, firma może znaleźć sposób obniżenia kosztów produkcji lub poprawienia wydajności, by w ten sposób obniżyć koszty wytworzenia produkcji sprzedanej. Także to rozwiązanie wymaga czasu. Konieczne jest bowiem przeprowadzenie analizy procesu produkcyjnego, wskazanie jego nieefektywnych elementów oraz wprowadzenie odpowiednich zmian. Po trzecie, firma może się zdecydować na obniżenie kosztów operacyjnych. Niemal we wszystkich przypadkach decyzja taka wiąże się z obniżeniem poziomu zatrudnienia. Jest to jednak jedyne rozwiązanie, które można wdrożyć w przeciągu niedługiego okresu. Z tego właśnie powodu wielu dyrektorów generalnych w firmach, które borykają się z trudnościami finansowymi, rozpoczyna swoją działalność od ograniczenia zatrudnienia w obszarach generujących koszty stałe. Dzięki temu w krótkim czasie znacznie poprawiają się dochody firmy. Oczywiście takie posunięcie ma często negatywne konsekwencje. Niemal zawsze cierpi na tym morale pozostałych pracowników. Najlepsi spośród nich, których dyrektor generalny chciałby zatrzymać w organizacji, zaczynają szukać pracy w innym miejscu. Stwierdzenie to nie wyczerpuje jednak listy zagrożeń związanych z przeprowadzeniem restrukturyzacji polegającej na redukcji zatrudnienia. Na przykład Al Dunlap, zwany też piłą mechaniczną, wielokrotnie stosował takie rozwiązanie w celu poprawy dochodów przejmowanych przez siebie firm. Finansiści z Wall Street z reguły doceniali jego wysiłki. Jego strategia nie sprawdziła się jednak w przypadku firmy Sunbeam. Dunlap przeprowadził w tej firmie redukcję zatrudnienia i rzeczywiście udało mu się doprowadzić do wzrostu dochodów. Giełda tak optymistycznie zareagowała na rosnącą rentowność firmy, że jej akcje poszybowały w górę. Tymczasem strategia realizowana przez Dunlapa zakładała sprzedaż firmy z zyskiem. Jak się jednak okazało, niezwykle wysoki kurs akcji sprawił, że potencjalni nabywcy zrezygnowali z zakupu. Ponieważ nie udało się znaleźć kupca, firma Sunbeam musiała nadal prowadzić działalność. Kiedy okazało się, że firma boryka się z poważnymi problemami, Al Piła Mechaniczna został odwołany z funkcji przez jej zarząd. Jaki z tego morał? W przypadku większości firm lepiej wybrać dłuższą drogę i skupić się na zwiększaniu rentowności sprzedaży oraz obniżaniu kosztów. Oczywiście w wielu przypadkach będzie się to wiązało z ograniczeniem wydatków operacyjnych. Jeżeli jednak firma myśli wyłącznie w tych kategoriach, to jej klęska jest tylko kwestią czasu. Marża pokrycia. Do tej pory przeanalizowaliśmy trzy różne rodzaje zysku. Zysk brutto, zysk operacyjny oraz zysk netto. Podział ten stanowi odzwierciedlenie faktu, że rachunek wyników jest uporządkowany w ścisłej kolejności. Zaczyna się od przychodu, odejmuje się koszty wytworzenia produkcji sprzedanej i uzyskuje się zysk brutto. Następnie odejmuje się koszty operacyjne w celu otrzymania zysku operacyjnego. A jeszcze później odejmuje się od niego odsetki, podatki i wszystkie inne obciążenia, aby otrzymać zysk netto. Inny sposób kategoryzowania kosztów doprowadziłby do wyliczenia innych wartości zysku. Niewykluczone, że dzięki temu dowiedziałbyś się więcej o tym, na ile skutecznie zarządzasz swoją firmą. Właśnie w tym celu opracowano jeszcze jedną kategorię zysku, a mianowicie marżę pokrycia. Marża pokrycia to przychód minus koszty zmienne. Wskaźnik ten informuje o wysokości zysku przed uwzględnieniem kosztów stałych. Jak wyjaśniliśmy już w rozdziale 8, kosztów zmiennych nie należy utożsamiać z kosztami wytworzonej produkcji sprzedanej czy z kosztami świadczenia usług. Oznacza to, że marży pokrycia nie należy identyfikować z zyskiem brutto. Oto jak wygląda rachunek wyników opracowany pod kątem marży pokrycia. Zobacz załącznik. Marża pokrycia to łączna wartość zysku pozostałego po odliczeniu kosztów zmiennych. Kwota ta musi wystarczyć jeszcze na pokrycie kosztów stałych i zapewnienie firmie jakiegoś zysku. Innymi słowy, wskaźnik ten informuje o tym, ile firma musi wytworzyć, aby pokryć swoje koszty stałe. Analiza marży pokrycia pomaga menadżerom dokonywać porównań produktów, podejmować decyzje związane z dodawaniem nowych linii produktów lub anulowaniem dotychczasowych, a nawet opracowywać schematy prowizji wypłacanych sprzedawcom. Rozpatrzmy następujący przykład. Firma powinna raczej utrzymać linię produktów z dodatnią marżą pokrycia, nawet jeśli konwencjonalnie liczony zysk ze sprzedaży tych produktów jest ujemny. Po prostu generowana przez te produkty marża pokrycia pomaga sfinansować koszty stałe. Gdyby marża pokrycia była jednak ujemna, oznaczałoby to, że firma traci pieniądze z każdą kolejną jednostką produktu. Tego rodzaju strat nie da się pokryć za pomocą dużej ilości wyprodukowanych dóbr, dlatego należałoby albo zaprzestać produkcji tych produktów, albo podnieść ich ceny. Marża pokrycia. Marża pokrycia informuje o tym, jak duży zysk generuje firma ze sprzedaży produktów lub usług bez uwzględniania kosztów stałych. W celu obliczenia marży pokrycia należy pomniejszyć wartość przychodu o wartość zmiennych kosztów sprzedaży. Wpływ kursów wymiany walut na rentowność. Niektóre czynniki oddziałujące na wartość zysku pozostają poza kontrolą menadżerów operacyjnych. Przykładem takiego czynnika jest kurs wymiany walut. Żyjemy w czasach gospodarki globalnej, a to powoduje, że kursy wymiany w jeszcze większym stopniu decydują o losach firm. Kurs wymiany to nic innego jak cena jednej waluty wyrażona w innej walucie. Amerykanin udający się jesienią 2011 roku do Hongkongu mógłby za 1 dolara amerykańskiego kupić około 7,8 dolara hongkońskiego. Innymi słowy, 7,8 dolara hongkońskiego kosztowało 1 dolara amerykańskiego. Trzeba jednak pamiętać, że z czasem kursy walut ulegają dużym wahaniom. Wahania te wynikają z bilansu wymiany handlowej, polityki budżetowej krajów, względnych stóp procentowych oraz mnóstwa innych czynników. Gdy firma z jednego kraju prowadzi działalność w innym kraju, rentowność tej działalności jest uzależniona od wahań kursu wymiany walut. Rozpatrzmy najprostszy przykład amerykańskiej firmy produkcyjnej, która sprzedaje swoje urządzenia w Hongkongu w cenie 780 tysięcy dolarów hongkońskich, czyli około 100 tysięcy dolarów amerykańskich, według kursu z jesieni 2011 roku. Załóżmy, że nagle wartość dolara amerykańskiego spada w stosunku do dolara hongkońskiego. Oznacza to, że chcąc kupić 7,8 dolara hongkońskiego, potrzebujemy teraz więcej niż 1 dolara amerykańskiego. Przyjmijmy, że nowy kurs dolara amerykańskiego wynosi 6,8 dolara hongkońskiego. Producent otrzymuje za swoje urządzenia tę samą kwotę 780 tysięcy dolarów hongkońskich. Kwota ta jest jednak teraz warta 114 706 dolarów amerykańskich. Jeśli wszystkie inne czynniki pozostały bez zmian, te same urządzenia są teraz o 14,7% bardziej rentowne niż były dotychczas. Producent może zatrzymać te różnice dla siebie albo podjąć decyzję o obniżce ceny w nadziei na wzrost popytu. Jeśli natomiast wartość dolara amerykańskiego w stosunku do dolara hongkońskiego wzrośnie, będzie miała miejsce sytuacja odwrotna. Wówczas będą zyskiwać nabywcy z Hongkongu, a tracić będą ci, którzy tam sprzedają. Rozbudowaną działalność zagraniczną prowadzi dzisiaj mnóstwo firm. Część swoich produktów wytwarzają na rynku krajowym, a część za granicą. Wysyłają towary w obu kierunkach, a także między dwoma lub wieloma krajami zagranicznymi. Wszystkie transakcje międzynarodowe wiążą się z ryzykiem niekorzystnych wahań kursów wymiany walut, przez co zysk osiągnięty z takich transakcji może być niższy od oczekiwań. Menadżerowie do spraw operacyjnych nie mają wpływu na same kursy wymiany walut, Na szczęście ich koledzy odpowiedzialni za sferę finansów mają możliwość zabezpieczania firmy przed wahaniami tych kursów. Mogą na przykład nabywać instrumenty finansowe umożliwiające kupno i sprzedaż walut po z góry ustalonej cenie. Tego rodzaju zabezpieczenie chroni firmę przed nieoczekiwanymi zmianami kursu wymiany. Oczywiście takie transakcje hedgingowe kosztują i nie zawsze działają dokładnie tak, jak powinny. Firma może zatem w znacznym stopniu ograniczyć wpływ wahań kursów wymiany walut na swoją rentowność, rzadko może jednak zupełnie ten czynnik wyeliminować.